Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Tomasz Rakowski, prezes FNX Grupy, Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Zanim o świetnej prognozie Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju naszej gospodarki, znowu Amazon, koncern, który w ubiegłym roku nie zapłacił w Europie ani centa podatku CIT, wygrał teraz z Komisją Europejską w unijnym sądzie w Luksemburgu. Sędziowie anulowali decyzję Brukseli nakazującą firmie zapłatę zaległych podatków wynoszących 250 milionów euro. Komisja uznała wcześniej, przed kilkoma laty, że gigant nie płacił podatków od 3/4 swoich zysków, bo władze w Luksemburgu przyznały mu nielegalne korzyści. No i sąd stanął po stronie Amazona. Co trzeba zmienić, panów zdaniem, aby jednak do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło i aby jakoś wyegzekwować od tych wielkich koncernów płacenie podatków?
Ja myślę, że tutaj Maciej mamy sytuację pożądaną, to znaczy sytuacja, w której Unia Europejska i wszystkie kraje Europy wspólnie próbują podjąć jakieś działania związane z tym, żeby giganci, zwłaszcza giganci technologiczni, zaczęli płacić podatki w krajach, w których zarabiają, bo to o to przede wszystkim chodzi. No, są na dobrej drodze, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, droga jest niezwykle długa i trudna. To jest trochę jak walka z rajami podatkowymi, jak z problemem związanym z luką VAT-owską. Tu jedynie wspólne działanie wszystkich krajów kontynentu może rzeczywiście przynieść jakiś skutek. No, ja powiem tak, te próby są podejmowane, to dobrze, natomiast no, wydaje mi się, że długa i daleka droga jeszcze przed Unią Europejską, żeby rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, w której duże firmy będą płacić podatki w Europie lub w krajach, w których zarabiają i sprzedają swoje produkty.
Tomasz Rakowski.
No, być może trzeba zmienić prawo, być może trzeba iść jednym frontem, jeśli chodzi o te firmy Big Tech, bo to dotyczy nie tylko Amazona, ale Apple'a i innych dużych międzynarodowych koncernów, które no, optymalizują swoje koszty. Jednym z tych kosztów są różnego rodzaju obciążenia podatkowe i można to robić w bardzo kreatywny sposób, chociażby wykazując no, wysokie straty, które no, nie podlegają wtedy opodatkowaniu. Tak więc jest tu konieczne no, współdziałanie, no, jakaś konsekwencja. No, tego pewnie byśmy oczekiwali wszyscy, że jednak ci, którzy najwięcej tego przychodu generują, czyli te największe firmy, ten cały Big Tech, no, będzie obciążony tak samo jak te firmy mniejsze, które no, w gruncie rzeczy nie mają takich możliwości ucieczki przed podatkami, jak wielkie firmy obstawione prawnikami, konsultantami. Tak więc na co możemy liczyć? No tylko i wyłącznie na sprawność szeroko rozumianej Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że to się uda.
No i coś trzeba zrobić w końcu z rajami podatkowymi, które są w Europie. Belgia, Cypr, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia.
No więc o tym mówił między innymi, zresztą mówi od kilku już lat bardzo głośno i wyraźnie premier Mateusz Morawiecki, że najpierw musimy uporządkować własne podwórko, żeby móc i mieć siły zderzyć się z potężnymi organizacjami, bo pamiętajmy, że Big Tech i amerykańskie, chociaż trzeba byłoby powiedzieć globalne, ale również za chwilę chińskie, no to są potężne organizacje, potężne firmy działające na całym świecie. Tutaj no, konieczny jest jeden głos wszystkich krajów, ponieważ pojedyncze kraje nie są w stanie i nie będą w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Zostajemy w Europie, ale trochę zmieniamy temat. Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski w tym i w przyszłym roku. Z danych opublikowanych wczoraj w Brukseli wynika, że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 4% PKB. To wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z przewidywaniami komisji jeszcze z lutego. No i ten wynik plasuje nasz kraj w połowie stawki. Natomiast w przyszłym roku polskie PKB ma wynieść 5,4 0,2% i ma to być siódmy wynik we wspólnocie, powyżej średniej unijnej. To są naprawdę bardzo dobre wiadomości. I pytanie do panów, co widzi Komisja Europejska, czego my Polacy sami nie potrafimy dostrzec i zazwyczaj jesteśmy pesymistami, jeśli chodzi o naszą gospodarkę?
To jest właśnie, myślę, bardzo dobrze zadane pytanie, bo prognozy pokazują, te prognozy Komisji Europejskiej, że Polska no dobrze sobie poradziła z ograniczeniami wywołanymi przez pandemię. Chociażby ten wskaźnik bezrobocia będzie jakby, no, jest szacowany, że jest najniższy w całej Unii Europejskiej. No oczywiście trochę się różni, jeśli chodzi o jego wyliczenie, od tego, jak my wewnętrznie liczymy bezrobocie przez Główny Urząd Statystyczny. No ale to pokazuje pewien trend. I no, jeśli spojrzymy na te na kraje typu Grecja, gdzie mamy ponad 16%, w Hiszpanii 15%, Włochy 10%, Francja też podobnie. No w Polsce mamy 3,5% wskaźnik bezrobocia wedle Komisji Europejskiej. Tak więc są to różnice niebagatelne. I właśnie to trzeba podkreślać i o tym mówić, no bo to daje efekt porównawczy. Możemy zobaczyć, jak na przykład z kryzysem poradziły sobie inne państwa, często gospodarczo silniejsze od Polski, no bo przecież każdy rząd podejmował decyzje. Niektórzy używali pieniędzy, by wypłacać zasiłki, inni by chronić miejsca pracy, jeszcze inni jakoś tam inaczej. Więc co kraj, to obyczaj. No i dzisiaj z tej perspektywy możemy ocenić, czy konkretne decyzje i idące za nimi działania były skuteczne, czy nie. A tylko przypomnijmy, że w ubiegłym roku rząd podjął błyskawiczne działania mające na celu uratowanie miejsc pracy, uruchamiając różnego rodzaju tarcze antykryzysowe. No i ta ogromna ilość miejsc pracy została uratowana, więc udało się w pewien sposób przeprowadzić te zagrożone miejsca pracy przez to koronawirusowe Morze Czerwone. Ja nie twierdzę, że suchą stopą, ale możliwie jak najmniej mokrą. Mhm. I dlatego mamy szansę na ten szybki wzrost PKB, mamy szansę odrobić straty spowodowane pandemią. I to jest sukces, o którym się nie mówi u nas jakby wewnętrzny, bo oczywiście lepiej jest narzekać i krytykować tych, którzy podejmują decyzje. Ale jak spojrzymy na to z loku ptaka, z trochę wyższej perspektywy, no to widzimy wtedy, że Polska wypada bardzo dobrze na tle innych krajów i mnie cieszy ta prognoza. I oczywiście taka ostatnia myśl na koniec, no nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie byli w dobrej kondycji jeszcze przed wybuchem pandemii. Po prostu. Te dane też nie biorą się znikąd, po prostu są obrazem gospodarki i tych decyzji w całości, w dłuższej perspektywie.
To była opinia przedsiębiorcy, a opinia dziennikarza ekonomicznego.
Bardzo się cieszę z takiej prognozy Komisji Europejskiej, ponieważ no, mamy taką przypadłość, chyba nie tylko my Polacy, ale generalnie, że wewnętrzne prognozy, wewnętrzne plany poprawy sytuacji są no, z reguły dość mocno krytykowane i nawet kiedy podawane są dobre informacje, dobre wyniki, no to wszyscy mówią, no tak, to element pewnej propagandy, propagandy sukcesu. Ja pamiętam rok temu, kiedy minister Kościński, minister finansów, przedstawiał założenia nowelizacji budżetu i plan wyjścia z kryzysu covidowego do 2025 roku, to wydawało się, że te prognozy związane z bardzo szybkim odbiciem, 2021-2022 rok, no, jawiły się trochę jak taki bardzo optymistyczny scenariusz. Dzisiaj widzimy, że no, on jest bardzo realny, on jest bardzo możliwy. To, na co warto też zwrócić uwagę, to fakt, że w tej opinii Komisji Europejskiej bardzo wyraźnie zaznaczono, że programy antykryzysowe, tarcza finansowa rzeczywiście zadziałały bardzo dobrze na rynek pracy. Przedsiębiorcy nie zwalniali pracowników, a ograniczali jedynie, czy szukali innych sposobów na to, żeby firmy pracowały i nie zwalniały zespołów, które dzięki temu przetrwały, dzięki temu to bezrobocie i dzisiaj, i w przyszłym roku, jak pokazuje prognoza, będziemy mieli na najlepszym w Europie poziomie. No, a to bezpośrednio przekłada się też na gospodarkę, na popyt, na możliwości finansowe obywateli, w związku z czym można mieć nadzieję, że gospodarka ruszy, mimo że dzisiaj, gdybyśmy przysłuchiwali się wewnętrznym dyskusjom, no to rzeczywiście chyba inflacja to jest ten temat, który najbardziej nas niepokoi, czy w tej chwili angażuje.
No i zobaczymy, co to będzie z tą inflacją. Mówi się, że być może w czerwcu Rada Polityki Pieniężnej zrobi taki krok, podwyższy stopy procentowe, ale właśnie po to, żeby zastopować tę inflację. A może nie podwyższy, tylko mówi, że to zrobi po to, żeby ona przyhamowała, co też jest bardzo możliwe. Będziemy sprawę obserwować. I na koniec zostały nam 3 minutki. Największy portugalski operator lotniczy zwalnia załogę na podstawie algorytmu. Zdaniem dyrekcji tej firmy zwolnienia będą najbardziej sprawiedliwe, właśnie zrobione w ten sposób. Algorytm zwolnień obejmuje szereg czynników, wśród których jest produktywność pracowników, doświadczenie, wkład w wyniki firmy, koszt utrzymania poszczególnych osób i ich kwalifikacje zawodowe. Czy zwolnienia pracowników panów zdaniem na podstawie algorytmu mogą być sprawiedliwe i zgodne z prawem? Czy tak będą wyglądały zwolnienia w najbliższej przyszłości? Czy inni za tym pójdą?
To tylko słowem wstępu, że słowo algorytm, czy jakaś maszyna, czy komputer, to daje nam takie wyobrażenie, że jest jakieś urządzenie, no, które podejmuje jakąś decyzję, ale na samym początku no, trzeba wiedzieć, że to człowiek musi stworzyć jakiś model tego, co jest optymalnym zatrudnieniem, czyli tam musi wprowadzić wskaźniki wymienione przez panią, typu nie wiem, produktywność, zysk na pracowniku, koszt, który generuje ten pracownik, może staż pracy i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by nadać jakieś wagi tym wskaźnikom, albo jakoś je ze sobą połączyć, skorelować, stwierdzić, że jakiś wskaźnik jest ważniejszy od innych. Nie wiem, linia lotnicza, czyli może piloci są ważniejsi niż jakaś obsługa pokładowa, może pilot ze starszym doświadczeniem, z większym doświadczeniem jest cenniejszy dla firmy niż ten z młodszym i tak dalej. Więc to tworzy człowiek de facto i tworzy potworka właściwie, bo to zawsze uda się pominąć, zawsze pominiemy pewne ważne dla tej oceny elementy i wpadamy w taką bezduszną maszynę, która generuje listę ludzi, czy to do zwolnienia, czy to do promocji, czy to do jakichś innych elementów, właściwie zrzucając trochę z siebie odpowiedzialność. No mi się nie podobają tego typu zjawiska, tak, gdzie właśnie bezduszny automat dokonuje selekcji i mam nadzieję, że raczej rozwój tej sztucznej inteligencji, wspomagania maszynowego będzie szedł w kierunku, no nie wiem, właśnie wspomagania rozpoznawania diagnostyki chorób, czy w ogóle leczenia człowieka,
Właśnie.
Pojazdów autonomicznych, tego typu rzeczy.
Dokładnie. I ostatnie zdanie, Maciej Woźko.
Ja należę do pokolenia before komputer i uważam, że zawsze jednak w sytuacjach, kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, czy to jest zdrowie, czy to jest praca, to powinien w tym procesie występować też drugi człowiek. Systemy rekrutacji pracowników, na przykład przez sztuczną inteligencję, mimo że stają się już coraz bardziej powszechne, widać tam jest wiele niedoskonałości. Podobnie tutaj wierzę, że na początku i na końcu tego procesu nadal zawsze będzie człowiek.
Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Rakowski, prezes FNX Grupy, Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, a ja już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji edukacyjnej Bezpieczny Portfel. Do usłyszenia.